supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Zapraszam na rozmowę z Beatą Oryl-Stroińską, dziennikarką sportową, jedną z niewielu w Polsce, a na pewno bardzo wąskiej grupie tak utytułowanych dziennikarek sportowych w Polsce. Cześć.
Cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Ale ja pójdę jeszcze o krok dalej. Byłaś jedyną polską reporterką sportową relacjonującą mecze podczas Euro 2012. Jako pierwsza kobieta z Wielkopolski i z ośrodków regionalnych TVP obsługiwałaś Igrzyska Olimpijskie.
Tak, to prawda.
Czujesz się super mocna w sporcie?
No, nieskromnie może to zabrzmi, ale pewnie jakąś tam moc posiadam w tej kwestii i w tym obszarze działania. To już 18 lat moich w sporcie, w dziennikarstwie sportowym. Zresztą tylko taki typ dziennikarstwa uprawiam od początku swojej zawodowej kariery, więc myślę, że jakaś ta moc we mnie jest, skoro już tyle wytrwałam i wciąż świetnie się tym bawię i wciąż w tym jestem.
Zanim przejdziemy do tego, jak zaczęła się twoja przygoda z telewizją, bo to też jest scenariusz na odrębny film o tym, jak spełniać swoje marzenia, ale chciałabym cię się o ten sport zapytać i o to, że on był zawsze, od zawsze obecny w twoim życiu. To nie jest tak, że ty tam trafiłaś do redakcji sportowej przypadkiem.
Tak, rzeczywiście tak jest. Często mówimy, że to, co najlepsze i bardzo dużo rzeczy wynosimy z domu. I ja właśnie ten sport z domu wyniosłam. To zasługa mojego taty, który jest kibicem sportów wszelakich od dawien dawna. Sam był sportowcem, sam był zapaśnikiem. I w dzieciństwie zdecydowanie częściej bywałyśmy, ja i moja siostra, na stadionach, na wydarzeniach sportowych, niż choćby w filharmonii, w teatrze, czy też w kinie. I tak już zostało. Tak nauczyłyśmy się tego sportu i w swoim życiu takim prywatnym, codziennym, no jak i później w moim przypadku w tym życiu zawodowym.
Ten sport, można powiedzieć, że to było takie twoje trochę środowisko naturalne, bo czytam, że chodziłaś też na wszystkie, na cały przekrój właściwie.
Tak,
od
tak.
Lekkiej atletyki po gimnastykę artystyczną, wszystkie sporty oglądałaś i właściwie można powiedzieć, że co, nie wyobrażasz sobie dzieciństwa bez takiego uczestnictwa w sporcie?
Tak, rzeczywiście to było tak, że te areny sportowe były taką naszą codziennością. To nie był tylko taki wypełniacz sztuczny naszego czasu wolnego, ale to było coś, co nas pasjonowało i co wypełniało tak naprawdę nasze życie. I to zarówno był stadion żużlowy, jak i stadion piłkarski, jak i te sporty tak zwane szlachetne, czyli różne. I w ten sposób, myślę, tata też zainteresował nas do tego, żeby jakiś tam sportów spróbować.
Ale to też była odważna decyzja, bo to wy byłyście dwoma dziewczynkami.
No i właśnie, i pytanie, czy to nie był troszkę taki sposób, że ach, no pewnie z synem byłoby łatwiej na te piłki chodzić niż z dziewczynkami i może tata sobie tak to zaplanował. I myślę, że gdzieś tam w głębi tata liczył, że któraś z nas zostanie nawet zawodowym sportowcem i pewnie może marzyły mu się wielkie sukcesy na arenach sportowych. Tak się nie stało, chociaż no tam te mniejsze lub większe sukcesy mamy, zarówno ja choćby w tej koszykówce akademickiej, bo ja nigdy nie miałam talentu ani predyspozycji do tego, żeby zrobić karierę koszykarską, chociaż przez te 10 lat w tę koszykówkę grałam, ale...
A dlaczego akurat wybrałaś koszykówkę, a nie gimnastykę artystyczną?
No, jak zwykle pewnie zdecydował przypadek. To, że mój nauczyciel WF-u właśnie często z nami spędzał czas na graniu w koszykówkę i wtedy, kiedy to robiłyśmy, on zasygnalizował: słuchaj, coś z ciebie może byś poszła do sportowego klubu. Tak trafiłam do poznańskiej Olimpii, do trenera Jabłońskiego, najpierw trenera Barańskiego, no i mówię, ja się bawiłam tą koszykówką, grałam. Chociaż mówię, żadnej kariery nie zrobiłam, nigdy nie grałam zawodowo, nigdy nie grałam nawet na poziomie pierwszoligowym, ale choćby podczas studiów medale akademickich Mistrzostw Polski zdobywałam i tak naprawdę czasami się zastanawiałam, czy ja przypadkiem nie przedłużam sobie tych studiów i tej magisterki po to, żeby jeszcze dłużej w tę koszykówkę pograć i na jeszcze jedne ampy pojechać. I może trochę tak było, ale to na pewno była wielka moja pasja, zresztą cały czas jest. Siostra z kolei grała w tenisa stołowego, teraz wróciła do sportu, mimo że już jest też już, no nie chcę powiedzieć, no na pewno dojrzałą kobietą, mamą dwójki dzieci, ale gra za granicą w kategorii Masters, ostatnio była na Mistrzostwach Europy.
Super.
No ten sport cały czas w naszym życiu jest i tak było, zwłaszcza podczas igrzysk. Ja pamiętam, że czas igrzysk olimpijskich, zwłaszcza letnich, był w naszym domu świętem. No, świętem takim, że cały czas był włączony telewizor i żeśmy oglądali wszystko, co tylko było możliwe.
Te wyniki,
oczywiście.
Tak? Rozumiem, rankingi,
absolutnie, absolutnie tak. I tego też tata nas nauczył. Mama też z czasem już przywykła do tego, że zamiast serialu jest mecz, albo są jakieś regaty, albo zawody lekkoatletyczne czy inne, turnieje tenisowe choćby. I rzeczywiście to był czas wyjątkowy. I ja od początku czułam, że te Igrzyska Olimpijskie to jest coś ponad wszystko, tak? To jest coś wyjątkowego, specjalnego, to jest święto. To sportowców, świata sportu. W momencie, kiedy zaczynałam pracować jako dziennikarka sportowa, no to wiadomo, że tym marzeniem było takie marzenie, jak mają wszyscy sportowcy. Czyli, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie.
I byłaś już dwa razy.
I byłam dwa razy, tak. Pierwszy raz w Tokio. Było nieco inaczej, bo to były Igrzyska w czasie pandemii, więc Igrzyska bez kibiców. Czyli tak do końca nie poczułam tej wyjątkowej atmosfery. No ale teraz w Paryżu już było wyjątkowo i na pewno przeżyłam te Igrzyska troszkę inaczej niż te pierwsze.
I jeszcze wybierasz się na kolejne?
Więc mówiłam sobie tak, Tokio było, Paryż, świetnie, ja się spełniłam swoje zawodowe marzenie i to mi wystarczy. Ale jak byłam na ceremonii zamknięcia Igrzysk w Paryżu i było już przywitanie się z LA i z rokiem 2028, to pomyślałam sobie, ale by było fajnie jeszcze raz tam pojechać. I mówiłam właśnie do mojego kolegi operatora, mówię, słuchaj, on mówi, no ale co stoi na przeszkodzie? No przecież to jest oczywiste. No a kto będzie kajakarstwo i wioślarstwo tam relacjonował? Ja mówię, nie, no na pewno znajdą się osoby kompetentne. Ale mówię, wiesz co? Ale przecież ja w tym 2028 roku będę miała już 50 lat. On mówi, no i co z tego?
50 to jest nowa 20, moja droga.
I tak chyba muszę do tego podejść, że to tylko liczba, prawda? A może właśnie to będzie atutem.
Doświadczenie i ogromna Jasne. Wiedza na pewno jest atutem. Mówisz o tych dwóch igrzyskach, ale otarłaś się o Rio.
Tak, i to był trudny moment. Trudny moment dla mnie w tej karierze zawodowej, dlatego że ja towarzyszyłam kajakarkom polskim w drodze do Rio. I tak właśnie nazywał się ten program, Droga do Rio. Robiłam cykl reportaży pokazujących, jak nasza grupa kajakarek się do tych igrzysk przygotowuje. I tak bardzo chciałam właśnie tę drogę razem z nimi zakończyć, ten cykl olimpijski, żeby do tego Rio pojechać i zobaczyć, jakie będą efekty tej pracy. Skoro widziałam od kuchni trochę, jak to wszystko wygląda, a miałam taką okazję po raz pierwszy, bo wcześniej akurat takiego czegoś nie robiłam. No i wtedy przyszedł pierwszy moment, kiedy okazało się, że no nie wszystko jest tak, jak my sobie to zaplanujemy, ponieważ no ekipa reporterska do Rio de Janeiro została wyznaczona zupełnie inna. Mnie na tej liście nominowanych nie było.
Co poczułaś wtedy?
No najpierw pewnie trochę taką złość, że dlaczego nie ja? Przecież ja byłam na tych Mistrzostwach Europy, byłam na różnych Pucharach Świata, przecież jeździłam z nimi na zgrupowania, że tak dużo o nich wiem, jak ta droga wyglądała. I tak dobrze ich znam i jestem w tym środowisku, to już były 3 lata w tym kajakarstwie, więc pewnie na początku trochę byłam zła, ale potem tę złość przekułam chyba w taką jeszcze większą energię do tego, żeby powiedzieć sobie, okej, Rio nie. Ale za 4 lata ja znów zawalczę i postaram się spełnić
Zobaczycie,
to marzenie.
Czy to był taki moment, w którym stwierdziłaś, że nie, to ja już nie chcę, zostawiam i obrażasz się na ten
Nie,
sport.
Ja się nigdy nie obraziłam. Nie, i nigdy nie powiedziałam sobie, a nie, to mi się nie udało, więc ja coś zostawię. Ja nie mam czegoś takiego. Zawsze optymistycznie, zawsze butelka do połowy pełna, zawsze jak nie jednymi drzwiami, to drugimi.
Jest taki jeden wątek właśnie, który się trochę przewija w Supermocnych.
Tak.
Że taką rzeczą, która mobilizuje kobiety do działania, to jest powiedzenie, ty tego nie zrobisz, tam nie dasz rady. I wtedy jest, ja nie dam rady. Tak?
Jest
to
coś takiego.
To
jest
zobaczysz.
Na pewno coś takiego, ale myślę, że ja też w sobie coś takiego mam. Nigdy nie powiedziałabym, że, nie wiem, poniosłam jakąś porażkę. Że na przykład to, że do tego Rio nie pojechałam, albo na jakieś inne zawody, na które bym chciała, albo, nie wiem, nie dostałam jakiejś nagrody, chociaż to już zupełnie nie o to w tym zawodzie chodzi, że powiedziałam sobie, a ja przegrałam.
Ale Beata, to też jest trochę cecha charakteru sportowca.
Na pewno. Na pewno tego sport mnie nauczył, bo ja porażek w sporcie poniosłam mnóstwo przegranych meczy, mnóstwo nieudanych, w tych, których na przykład nie zdobyłam żadnego punktu, albo nawet miałam same straty, bo i takowe się zdarzały. Więc właśnie tego uczy sport. I tak bardzo chciałam, żeby moje dziecko było sportowcem. Może nie zawodowym, bo to jest trudne. To jest naprawdę no, taki trudny, ciężki kawałek chleba, jak to mówią, żeby wyżyć ze sportu. Natomiast to, że on jest młodym sportowcem i ma wspaniałą sportową pasję, ja już wiem, że to jest coś dobrego dla niego. Ja uważam, że sport mnóstwo daje dobrych rzeczy na przyszłość, do takiego codziennego życia. Właśnie choćby to, że uczymy się przegrywać, może nie przegrywać, ale ponosić porażki i się z nich podnosić i walczyć dalej.
Traktować je jako etap w drodze. drodze do
absolutnie,
sukcesu.
Jako coś, co jest elementem naszego życia. Nie jesteśmy w stanie przebrnąć przez życie, nie ponosząc żadnej porażki. Być cały czas zwycięzcą. To jest wspaniałe.
Świetna jest twoja droga w ogóle do rozpoczęcia pracy w telewizji. Jak kiedyś miałyśmy okazję porozmawiać, pomyślałam sobie, że to by był świetny scenariusz do jakiegoś amerykańskiego filmu o spełnianiu swoich marzeń.
Tak, to był taki, mogę powiedzieć, chytry plan. Bo trzeba zacząć od tego, że ja tak, po pierwsze nie mam wykształcenia dziennikarskiego. Żadnego. Nie skończyłam studiów dziennikarskich, jestem filologiem z wykształcenia, teraz też menadżerem sportu, ale to już drugi etap edukacji, taki pomagisterialnej. Także po pierwsze nie miałam żadnego wykształcenia dziennikarskiego, po drugie no też żadnego doświadczenia przez to. I w pierwszych latach, kiedy podejmowałam jakiekolwiek czynności zawodowe, w ogóle nie pracowałam jako dziennikarz. Nie pracowałam nawet w sporcie. Przez 3 lata mieszkałam w Chorwacji z małymi przerwami na miesiące zimowe. Pracowałam jako rezydent, opiekowałam się polskimi turystami, no i tam też mieszkałam. No tak, tylko że to, co pamiętam z tych czasów najbardziej, to chyba właśnie też te elementy sportu, które Aha. pojawiały się w tamtym życiu.
I to ci wywołało jakby tą tęsknotę, tak, za sportem.
Tak, no znaczy ja za sportem zawsze tęskniłam. Ten sport zawsze był, także nawet jeśli tam byłam i tam mieszkałam, to nie wiem, chodziłam na mecze Hajduka Split, uczestniczyłam często w takich wydarzeniach, które no nigdy ich nie zapomnę, jak na przykład Goran Ivanisevic, tenisista, powitanie jego w Splicie po tym, jak wygrał turniej wielkoszlemowy, to na pewno nigdy tego nie zapomnę. Jak koszykarze Serbii zostali mistrzami świata, ja akurat byłam wtedy na takim letnim stypendium w Nowym Sadzie i wtedy też przeżywaliśmy z tymi Serbami to, że oni zostali tymi mistrzami świata. Wszędzie gdzieś ten sport się pojawiał. Pojawiał się nawet w przypadkowych sytuacjach. I właśnie opowiem ci, bo chyba jeszcze nie wspominałam o tym. Byłyśmy z koleżanką właśnie w Splicie zawodowo. Pojechałyśmy załatwiać jakieś sprawy związane z organizacją wycieczek. Miałyśmy samochód tam do dyspozycji. Zaparkowałyśmy w jakimś tam takim no, dosyć ciasnym miejscu. No i jak wróciłyśmy, zobaczyłyśmy, że samochód jest przytarty. Ktoś po prostu zahaczył, ale był bardzo fajnym kierowcą się okazał, bo zostawił numer do siebie, numer telefonu, że bardzo przeprasza, że to stało się przypadkiem i że zostawia do siebie numer telefonu, że prosi o kontakt. No oczywiście zadzwoniłyśmy. Wyobraź sobie, co ja wtedy przeżyłam. No czekamy przy tym samochodzie, już powiedział, że idzie. Dzwoniła moja koleżanka, rozmawiali po angielsku, no bo spróbowała po chorwacku, ale okazało się, że to nie jest Chorwat, więc on zaczął po angielsku rozmawiać. No i przyszedł. I okazało się, że to jest jeden z najlepszych w tamtym czasie naszych pływaków, Bartosz Kierowski. Oczywiście ja wiedziałam, kto to jest, ona nie. Mnie po prostu, no, zamurowało.
Bartosz Kizierowski przytarł
tak, przytarł auto,
Beaty,
w Chorwacji, tak. I ja przecież wiedziałam wtedy, którzy pływacy byli na topie i im kibicowałam i nagle zobaczyłam Bartka tam przy tym aucie. No więc wszędzie gdzieś ten sport i sportowcy się pojawiali.
Nawet cię prześladował, powiedziałam.
Tak. Natomiast no, wracając do tego wątku, owszem, ten sport był, natomiast nigdy nie był nawet no pewnie może w marzeniach tak, bo ja zawsze myślałam o tym dziennikarstwie, zresztą nawet starałam się dostać na studia dziennikarskie i co ciekawe, nie dostałam się. Więc znalazłam sobie inny sposób na skończenie tych studiów, znaczy na tym samym wydziale poszłam na filologię, na kroatystykę i pomyślałam sobie, że po roku się przeniosę, bo można było jakieś egzaminy dodatkowe pozdawać, więc ja ten rok sobie tylko tam przezimuję i potem rozpocznę jeszcze raz. No ale tak mi się spodobało i tak okazała się fantastyczna grupa ludzi, nieduża, bo na co roku kończyło chyba 27 osób. Było naprawdę świetnie i już powiedziałam, nie, dobrze, to ja już tego dziennikarstwa nie chcę studiować, co nie oznacza, że ja nie chciałam jako dziennikarka pracować. No ale potem wyjechałam, potem znów wyjechałam do Stanów, no i tak to wszystko się potoczyło, gdzieś to się rozmyło. No i jak już byłam 20-paroletnią kobietą, gdzie już moi rówieśnicy dawno pracowali, ja sobie pracowałam tu i ówdzie, no to wtedy przyszedł taki trudny moment, czyli moja choroba. A to są właśnie takie momenty, których sobie uświadamiamy, co w życiu jest najważniejsze. Chociaż to nie było tak, że mi życie przemykało przed oczami, bo ja, no mówię, aż tak nie było zagrożenia życia. To była bardzo poważna choroba, bo to był guz mózgu, ale nie było zagrożenia życia bezpośrednio. Ale jednak gdzieś ta myśl się pojawiła.
Co by się chciała robić, tak, żeby być
chciała,
szczęśliwa w życiu.
Tak, że co jest ważne. I wtedy ta myśl powróciła, że dlaczego nie miałabym spróbować. No i spróbowałam. Zobaczyłam ogłoszenie, no wtedy chyba jeszcze w gazecie. Telewizja WTK poszukiwała asystentki dyrektora marketingu. Mówię sobie, no obrotna jestem, doświadczenie w pracy z ludźmi mam.
Gdzie od marketingu do redakcji sportowej? Powiedz mi, co
właśnie
to był za plan?
Było bardzo blisko, bo to było za ścianą. Telewizja WTK, mała siedziba, tam niedaleko Przybyszewskiego jeszcze, więc to dosłownie było za ścianą. Właśnie od tego marketingu do tej redakcji sportowej, w której pracował Darek Kozelan. Wtedy przecież no, to był wiodący dziennikarz tutaj w naszym mieście i w regionie, dziennikarz sportowy, którego bardzo no, obserwowałam bacznie, tak i podziwiałam za to, co robi i pewnie trochę mu nawet zazdrościłam. No i stało się tak, że no mijaliśmy się na tym krótkim, bo krótkim, ale jednak korytarzu.
Już byłaś ten...
Już byłam tak blisko.
Zasadziłaś ziarenko w redakcji.
Tak. No więc tą asystentką byłam bardzo krótko, bo chyba niecałe 4 miesiące, bo zdarzyło się tak właśnie, że no z tym Darkiem od słowa do słowa i okazało się, że będę miała szansę spróbować właśnie tych dziennikarskich umiejętności. Tak zupełnie przypadkowo zapytałam się, czy nie jedzie do Wronek na zgrupowanie reprezentacji Polski piłkarskiej, bo to wtedy była taka baza tej naszej kadry.
Szarpnęłaś się naprawdę na grubą imprezę sportową.
Tak, tak, to była reprezentacja piłkarska pierwsza. A ja chciałam po prostu z nim pojechać. On mówi, nie, wiesz, no tak się ułożył tutaj plan dnia i to wydanie, że no nie mam jak, muszę się zająć tym, innym, mam kilka tematów. Ale wiesz co, mówi, może chcesz to jeść. No ja mówię, że ja bardzo chętnie, ale no jak ty nie jedziesz, to jako kto ja tam pojadę? No nie, no dostaniesz, no operator będzie, dostaniesz mikrofon, jedź, nagrasz mi jakieś setki. Ja nie miałam pojęcia, co to ta setka jest. Nagrasz mi, on zrobi obrazki, zrobisz materiał i super.
I gotowe.
No i ja mówię, no dobrze, to ja pojadę. No i pojechałam.
Super mocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Pojechałam do Wronek. Wtedy to była przecież ekipa, gdzie, nie wiem, głównym bramkarzem był Jerzy Dudek. I to była pierwsza setka, czyli pierwszy taki wywiad 100% tak zwany, który zrobiłam w swoim życiu. Także nie wiedząc jeszcze pewnie dokładnie, jak się to robi, to właśnie rozmawiałam z Jerzym Dudkiem,
ale
z tym Jerzym Dudkiem.
Ale miałaś naprawdę, powiedziałabym, tak, z takiego wysokiego C wystartowałaś
tak,
w ogóle
tyle,
w ten
że
sport.
Po prostu byłam tak podekscytowana tym, co ja właśnie robię, co się w moim życiu teraz dzieje, że rozmawiałam tak długo, że okazało się, że jak skończyłam z nim rozmawiać, a on był bardzo cierpliwy, to już nikogo nie było na boisku. Już wszyscy po prostu sobie poszli, a miałam nagrać 3 osoby. No i teraz wyzwanie, tak? No bo jak ja wrócę, miało być 300, jest 1. Mówię, no tak nie może być. Pomyślałam sobie, no przecież hotel jest zaraz tutaj obok tego boiska, no to pójdziemy do tego hotelu.
A tak chyba nie wolno,
a
nie?
Tak nie wolno. No teraz to już jest absolutnie nie do pomyślenia, bo teraz to nie można by było pewnie wyjść w ogóle poza strefę tak zwaną mixzone, gdzie jest wyznaczone miejsce do przeprowadzania takich setek. No ale wtedy było trochę inaczej, no więc rzeczywiście weszliśmy do tego hotelu. Nikt nas nie zatrzymywał, nikt nie pytał, po co wchodzimy, mimo że przecież mieliśmy kamerę. Weszliśmy na pierwsze piętro.
Myślałam, że kogoś złapałaś, wiesz, w holu na przykład, czy
nie,
przy
recepcji. Nie, w holu nie. Jak już byliśmy na tym piętrze, to spacerował w samym ręczniku i w klapkach Tomasz Rząsa, obecny dyrektor sportowy Lecha Poznań, którego serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy to pamięta. No ale właśnie grzecznie tylko zapytałam, czy jest szansa, żeby jeszcze udzielił mi kilku informacji i najlepiej jeszcze jakby poprosił któregoś z kolegów. No więc spojrzał na siebie, na ten ręcznik, przyznał, że ma tylko no tak chyba nieodpowiedni strój do takich rozmów, więc prosi, żebym chwilę poczekał, ale on zaraz przyjdzie. No i oczywiście, że przyszedł. Ja to wszystko zrobiłam. Wróciłam do redakcji.
Musiałaś mieć taki niesamowity czar, jeśli chodzi o nawiązywanie relacji w te pierwsze 10 czy 15 sekund, bo to jest taka umiejętność, której nie da się nauczyć. To
tego nie wiem, jaka pewnie była reakcja, bo no, Tomek Rząsa się tym nie pochwalił. Nie wiem, co sobie o mnie pomyślał. Może zwrócił uwagę choćby na to, że jestem kobietą, tak? A w tamtych czasach kobieta w redakcji sportowej nie była czymś takim oczywistym.
Nadal dzisiaj chyba nie jest takim
No, także
oczywistym.
Nie wiem, jak mnie potraktował. Pewnie mniej poważnie, niż bym chciała, żeby mnie potraktował. No, ale wywiadu udzielił. Dlatego wróciłam do redakcji, napisałam tekst, przeczytałam, zrobiłam materiał. Ten materiał został wyemitowany, co też no, nie jest tak oczywiste, prawda? No bo to osoba zupełnie bez doświadczenia, czytająca na antenie, to nie było łatwe. Po 2-3 dniach zostałam poproszona na rozmowę z Darkiem i z prezesem z zapytaniem, czy może od czasu do czasu, jakbym miała trochę czasu wolnego, czy nie chciałabym pomóc Darkowi w tej redakcji sportowej. Wiesz, co to było dla mnie.
No właśnie powiedz mi, to miałaś wewnętrzną eksplozję, no, jesteś taka pewnie, raczej, że okazałaś to i powiedziałaś jest!
Pewnie nie krzyknęłam tam i nie wyskoczyłam w powietrze, ale pomyślałam sobie, no zrobiłam to. I jakkolwiek się to skończy, to jest już ten krok, który właśnie chciałam zrobić, prawda? Że ja tak właściwie po to tam przyszłam.
Zrobiłaś to i to w tempie ekspresowym.
Tak, i za chwilę okazało się, że jest do poprowadzenia program Kolejosz. Pierwszy w historii program na żywo telewizyjny, który był robiony o Lechu Poznań, który wymyślił i stworzył Darek właśnie. I zaczęto robić mi próby kamerowe. Nie wiedziałam, jak to się robi. No ale jak to w życiu bywa, trzeba natrafić na odpowiednie osoby na swojej drodze. I ja na takie osoby trafiłam. To nie było łatwe.
No właśnie, chciałam
bo
się spytać, czy od razu nie byłaś takim zwierzęciem, takim właśnie telewizyjnym, czy jakaś tam trema się pojawiała?
To jest, chyba wiesz, jak to jest w mediach, w dziennikarstwie. Pewnie tym telewizyjnym może najbardziej, chociaż nie tylko, radiowym też. Trzeba mieć to coś. To nie jest wykształcenie dziennikarskie. Nie każdy, kto skończy dziennikarstwo, będzie dobrym dziennikarzem. Ale ten, kto ma to coś, to może właśnie być dobrym dziennikarzem. I ja myślę, że właśnie o to chodzi. Że ja to czułam, miałam pewnie i wiedzę, no bo się tym bardzo interesowałam, a że bardzo chciałam to robić, to byłam bardzo otwarta, nie obrażałam się nigdy na krytykę, a te pierwsze próby kamerowe były naprawdę straszne, no bo tak naprawdę słyszałam, że wszystko robię źle. Te próby kamerowe trwały jakiś czas, pewnie, no nie wiem, z 2 tygodnie, to i tak niedługo. No i potem był pierwszy, drugi, trzeci program, teraz jak sobie patrzę na te pierwsze nagrania, no to no śmieję się.
Masz je zarchiwizowane, tak?
Mam, niektóre tak.
Rzucałaś
niektóre
sobie okiem
mam.
Ostatnio?
No to dzięki rodzicom, nie? Dzięki rodzicom, bo to rodzice byli tacy, którzy tam, nie wiem, wycinali jakieś wycinki w gazetach, albo właśnie nagrywali jakieś rzeczy, jeszcze na VHS-y wtedy, więc to w tym tam rodzinnym, domowym archiwum jest. No i śmieję się z tego, no bo to było... Teraz wydaje mi się, że to jest zabawne, że tak wyglądałam, tak mówiłam i tak relacjonowałam te wydarzenia sportowe, teraz pewnie robię to zupełnie inaczej. No, ale fajnie, ja się bardzo cieszę, że właśnie tak to wszystko wyglądało, że podjęłam te rękawice, że powiedziałam sobie, że spróbuję. Za długo tam nie pracowałam, dlatego, że bardzo szybko, bo to niecałe 1,5 roku trwało, kiedy dostałam propozycję z TVP Sport, z TVP 3 Poznań, tutaj też na miejscu. No i ten transfer, tak, się okazał faktem. I to już było takie pierwsze wyróżnienie, no bo przejście z takich lokalnych mediów
do
tych...
mimo wszystko, tak, tam pierwsza praca w redakcji tak. To była taka, gdzie wymyśliłaś sobie ten fortel, żeby się dostać. Druga praca tak. To już była propozycja, to już było trochę wyłapanie
tak,
cię
no,
z
media
tego
publiczne,
rynku.
Prawda, wtedy TVP Sport, jedyny kanał sportowy wtedy istniejący, bo wiadomo, że teraz jest ich zdecydowanie więcej, dlatego no to było ogromne wyróżnienie dla mnie. Natomiast ja nigdy nie będę ani, nie wiem, wstydziła się to może złe słowo, ale ja nigdy nie wypieram się w UTK-u, bo ja się tam bardzo dużo nauczyłam. Jestem i będę do końca za to bardzo wdzięczna.
W TVP już miałaś otwartą, można powiedzieć, drogę, bramę do sportu, który wychodzi daleko poza sport poznański, wielkopolski i nawet krajowy.
Tak, to prawda. Pierwszą taką transmisją, i to też nastąpiło dość szybko, pierwszą pracę reporterską podczas transmisji miałam w Puszczykowie, w centrum tenisowym NG, gdzie były rozgrywane mecze Pucharu Davisa. Nie wiem, czy wszyscy, nie wszyscy pewnie o tym pamiętają, ale tak było. Matkowski, Fürstenberg, tak, te nazwiska, to oni wtedy byli na topie w tej reprezentacji i wtedy właśnie już pojawiły się te pierwsze duże imprezy, ale co ciekawe, wśród tych wydarzeń na początku, takich, które relacjonowałam, czy też byłam reporterką na antenę ogólnopolską, nie było jeszcze kajakarstwa i wioślarstwa, pomimo, że przecież mamy tutaj tor regatowy Malta, więc to takie było dla nas lokalnie bardzo naturalne, że w trakcie sezonu na tych regatach jesteśmy praktycznie co weekend, ale początkowo nie widziano mnie przy tych sportach, tylko oczywiście no, trafiłam do piłki nożnej. Tak się wydarzyło.
A czytam w opisie, na jednym z portali sama napisałaś, że od futbolu wolisz sporty szlachetne, takie jak wioślarstwo, kajakarstwo, szermierkę czy jeździectwo.
Tak, teraz tak jest, absolutnie. Natomiast wtedy, teraz też, bycie przy piłce nożnej jest prestiżem. Bo wiadomo, że to jest największa oglądalność, największa liczba kibiców, to są emocje, to nasz tak zwany sport narodowy, mimo że w tej reprezentacyjnej piłce sukcesów nie mamy. No to tak jest i tak pewnie będzie. I ja z tym nie walczę, z tym nie polemizuję. I wtedy w tej piłce to było coś, tak? Bycie przy meczach Pucharu UEFA. Byłam jedną z głównych reporterek wtedy, kiedy Lech grywał. Pamiętam ja i Rafał Patyra, byliśmy w dwójkę. I to było wydarzenie, relacjonowanie meczów. No, grali wtedy choćby, nie wiem, Lewandowski, Robert, tak? I teraz jak sobie mówię, że przecież ja do CV spokojnie mogę sobie wpisać tam kilka wywiadów z nim po meczach, tak? No, jeszcze na Murawie wtedy się robiło.
Gdybyś
tak?
musiała
to
robić CV.
No, gdybym musiała robić CV, to mogę sobie coś takiego wpisać. I tak blisko tego Lecha byłam przez chyba 2-3 sezony. Na tyle blisko, że powstał program Kolejosz Gol właśnie na antenie lokalnej telewizji, który też był swego rodzaju wydarzeniem, bo to był program studyjny z udziałem publiczności. To była zupełnie no totalna nowość. Zresztą prowadziliśmy go wspólnie z Krzysztofem Ratajczakiem.
Krzysztofem Ratajczakiem z naszej redakcji sportowej.
Absolutnie, oczywiście. To był taki jeden z tych etapów. A zwieńczeniem tego piłkarskiego mojego etapu zawodowego było właśnie Euro 2012, gdzie właśnie jako jedyna reporterka kobieta byłam na stadionach, bo oczywiście były dziewczyny w strefach kibica, były dziewczyny gdzieś tam w mieście pomiędzy kibicami, czy też w studiu jednym, drugim telewizyjnym. Natomiast na samych stadionach, jeśli chodzi o polskich reporterów, to byłam jako jedyna kobieta tutaj w Poznaniu. Znaczenie zmieniało to, że pracowałam przy Lechu, to po pierwsze. Po drugie, grała tutaj Chorwacja, a ja władam językiem chorwackim, więc może też gdzieś ktoś to zauważył. Może do czegoś, jak to mówią, ten twój chorwacki się przydał.
Nie ma przypadków, nie ma przypadków.
No, a że tutaj blisko stacjonowała też reprezentacja Portugalii, że grali tu Włosi, no to naprawdę przeżyłam świetną przygodę, bo prowadziłam wywiady, no nie wiem, z Luką Modriciem, z Mario Mandzukiciem, z Gianluigi Buffonem. Miałam okazję zadać pytanie Cristiano Ronaldo czy Pepe. No, to nie są zwykli tacy sportowcy, prawda?
Spełniasz marzenia tysięcy ludzi tak naprawdę.
Tak, także no to na pewno było coś fajnego w moim zawodowym życiu. Natomiast przyszedł później moment taki, kiedy ja już nie chciałam tej piłki. Może ona za bardzo wypełniała to moje sportowe, zawodowe życie. Więc, a może to też był efekt tego, że zaczęłam powoli tak więcej czasu spędzać też przy innych sportach. Zaczęłam widzieć różnicę współpracy, tak, pomiędzy tym światem piłkarskim, który ewoluował bardzo, tak, no bo choćby sama dostępność do tych piłkarzy teraz jest inna. Ta cała organizacja klubów piłkarskich, no to też przecież te 15 lat temu to było totalnie coś innego. A ja zobaczyłam, że istnieje sport poza piłką. I tak chyba już czułam, że to będzie ten kierunek, w którym ja chciałabym podążać. To nie było tak, że ja po prostu ustąpiłam miejsca innym, bo nie wiem, czułam się gorsza, słabsza. Nie, ja po prostu pomyślałam sobie, że jeśli mam spełnić to swoje marzenie o Igrzyskach Olimpijskich, to ja będąc przy piłce, ja tego marzenia nie spełnię. Mogę je spełnić, ale muszę znaleźć jakąś inną drogę. No i tą drogą okazały się sporty wodne. I teraz no nie zamieniłabym tego na nic innego.
To jest taka twoja miłość sportowa?
Wiesz co, to jest dziwne, dlatego że tak, ja nigdy nie uprawiałam ani kajakarstwa, ani wioślarstwa. Co więcej, nawet nie siedziałam w takim sportowym kajaku. Wiem, że jak teraz niektóre dziewczyny albo trenerzy to usłyszą, to powiedzą, że
następny trening jesteś na wodzie.
Musisz to zrobić. Musisz wpaść kilka razy do wody z tego kajaka, bo to nie jest łatwe, utrzymanie tego balansu na takim nieturystycznym, a sportowym kajaku. W łodzi wioślarskiej siedziałam i próbowałam, natomiast w kajaku nie. I teraz nie mam żadnych doświadczeń, nie miałam wcześniej. No owszem, relacjonowałam regaty z toru regatowego. Troszkę znałam tych zawodników, no bo wiadomo, że to środowisko nie jest jakoś tam zbyt duże, ale zaczęłam coraz bardziej się tym interesować. No i wtedy znów, no pojawił się ktoś na mojej drodze. Tym kimś okazał się prezes ówczesny Polskiego Związku Kajakowego Józef Bejnarowicz, teraz prezes Klubu Sportowego Warta Poznań, który tak widział, że ja przy tych kajakach tak coraz częściej, widział, że te relacje są takie fajne, że powstają fajne rzeczy i mówi, słuchaj, a jakbyśmy tak, nie wiem, może zrobili cykl reportaży, wiesz, teraz są przygotowania, 2 lata, czy tam 2,5 zostały do igrzysk w Rio, może byśmy coś razem zrobili. No więc ja odesłałam oczywiście pana prezesa do swoich przełożonych, no i okazało się, że właśnie jest do wyprodukowania cykl reportaży Droga do Rio, właśnie z kajakarkami w roli głównej. No i przez 2 lata, 2,5, jeździliśmy z jednym z operatorów, z Tomkiem Dasujem, właśnie z kajakarkami po różnych torach na świecie, po ich zgrupowaniach, po zgrupowaniach górskich, letnich, Puchary Świata, Mistrzostwa Europy. Jedyne wydarzenie, na którym mnie nie było, a na którym bardzo bym chciała być, to wydarzenie wioślarskie, to są słynne regaty w Henley. To jest takie totalne, no święto to nawet chyba jest złe słowo, bo to jest tak prestiżowe wydarzenie, gdzie, no oczywiście w Wielkiej Brytanii, więc nawet patrząc na same zdjęcia, jak oni są ubrani elegancko, jak damy są w kapeluszach, jak wszyscy tam, no nie można przyjść sobie na tę imprezę w stroju sportowym, tak, tylko no to jest wszystko takie dostojne,
tak
takie piękne.
Wyścigi konne na Służewcu.
Jak na Służewcu, tak. I ja myślę, że ja kiedyś będę na tych regatach. Poza tymi to rzeczywiście na wszystkich byłam. No i tak ta droga wodnych sportów się potoczyła.
No i tam dalej wiemy, że była drobne zakłócenie z tym Rio, a później już szło jak z płatka. Już wiem, że masz to marzenie, o którym wspomniałaś przed chwilą, a zawodowe masz jeszcze jakieś marzenie do spełnienia?
Tym największym były igrzyska. Ja je spełniłam. Miałam też marzenia, żeby mieć jakieś własne produkcje i to też się zdarzyło, bo tych programów troszkę jest. Z tych, których chyba najbardziej jestem dumna, to Miłośnicy Białej Broni, czyli taki cykl programów o szermierce.
Wiesz, te sporty, w których siedzisz w cudzysłowie, one mogą się wydawać ludziom postronnym trochę skomplikowane, takie mało sexy.
Tak, do teraz mi przyjaciele pytają, ale przecież to nie, no to jest nudne, no jak ty tam, o co ty w ogóle ich pytasz? No co, płynie sobie taki tam jeden 200, drugi 500 metrów, no i co? No i wysiada z tej wody, no i o czym ty z nim rozmawiasz? O co ty ich pytasz? No, bo tak, no bo piłkarza wiadomo, o co zapytać, tak? A że kajakarkę czy kajakarza to już nie każdy by potrafił. To rzeczywiście tak jest i tak, ja sobie upodobałam te sporty. No ja też bardzo lubię jeździectwo, bardzo lubię hokej na trawie. Oczywiście lubię drużynówki, tak? Wszystkie piłki ręczne, koszykówkę, no to kocham. A mówiąc o tym zawodowym marzeniu, miałam jeszcze jedno, ale no właśnie całkiem niedawno je spełniłam. Chciałam mieć swój sportowy portal. I co prawda z drugim podejściem, ale on jest. Sportpoznan.pl, bardzo serdecznie wszystkim polecam. Ale nie jest to zwykły portal. To jest portal, na którym nie ma artykułów bez treści. Ja bardzo tak chciałam być jeszcze, no taka jestem dziennikarką, jak to mój syn mówi, jesteś boomerką, mama. Więc taką dziennikarką starej daty. Chciałam, żeby to było bardzo merytoryczne, żeby po prostu zaglądali tam ci, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i ci, którzy chcą o czymś poczytać, o czymś ciekawym. Tyle jest pięknych historii w naszym nawet lokalnym sporcie, bo to jest portal lokalny. Tyle jest drużyn, tyle jest fantastycznych ludzi, którzy się angażują w tę pracę, w pracę z młodzieżą, w pracę w mniejszych klubach, małych klubikach, o których ja chcę pisać, o których chcę pokazać światu, bo to, co oni robią, choćby w pracy z dziećmi, z młodzieżą, to jest coś fantastycznego. A to, że tam są też sukcesy i sukcesy międzynarodowe, no to już absolutnie, no nie można tego pomijać.
Czyli powiedz mi, Beata, ile godzin ma twoja doba?
Za mało. To absolutnie. Jakby miała 48, to też pewnie wykorzystałabym ją w 100%. Właśnie jak nastawiam budzik, to zawsze pokazuję czas, za ile ten budzik zadzwoni. I tak już któryś dzień z rzędu widzę, że to jest tylko 5 godzin, a jakiś czas temu obiecałam sobie, że będę dbała o siebie i będzie to minimum 8. Więc chyba takie postanowienie noworoczne muszę zrobić, żeby przynajmniej pod tę 8 podciągać, bo tego też uczę swojego syna, że no, te 8 godzin to jest takie minimum na regenerację i na ten balans, ale no wciąż mam mnóstwo pomysłów, wciąż mam mnóstwo do roboty i rzeczywiście to wszystko kręci się wokół sportu, nowe projekty. Wiesz, najbardziej mnie cieszy to, że jak pojawiasz się na jakiejś arenie sportowej, pojawiasz się, nie wiem, w jakimś klubie, czy idziesz na jakiś mecz, spotykasz się, nie wiem, z trenerami, z zawodnikami, to najfajniejsze jest to, że oni witają cię z uśmiechem, że chętnie się zatrzymają, że chętnie porozmawiają. Myślę, że zbudowanie sobie takich relacji to nie jest chwila, to nie jest moment. To jest coś, co trzeba sobie wypracować po prostu przez lata. Ale też trzeba w tym naszym zawodzie dziennikarskim przede wszystkim, trzeba być człowiekiem.
No właśnie chciałam to powiedzieć, że 18 lat potrafiłoby obnażyć pewnego rodzaju nieszczerość, powierzchowność, właśnie brak wiedzy. Tu już nie ma mowy o przypadku i nie ma mowy o robieniu dobrego pierwszego wrażenia, bo to jest jednak 18-letnia historia, która za tobą idzie i ona właśnie sprawia, że dzisiaj no, jesteś ekspertem sportowym. To nawet nie patrząc na płeć, chociaż chciałam się spytać, czy czułaś to, że było ci trudniej przez to, że jesteś kobietą.
Po pierwsze, nie zwracałam na to uwagi. Po drugie, chyba nigdy tak nie poczułam tego tak dosłownie, dogłębnie. Nikt mi nikt tego nie powiedział. Też chyba nie doświadczyłam hejtu jako takiego. Może dlatego właśnie, że nie jestem przy piłce. Bo jak czasami sobie czytam komentarze pod wywiadami, które moje koleżanki przeprowadzają z piłkarzami, no to te komentarze nie są fajne. To jest właśnie hejt często z racji tego właśnie, że są kobietami. Tak, a to nieładnie się ubrała, a to jak ona wygląda, a to, że tutaj coś jej się stało, tak, na twarzy i tak dalej. I tak dalej. I szczerze to nie wiem nawet, czy bym sobie z tym poradziła. Wciąż nie mogę się pogodzić z tym wpływem social mediów na nasze życie, dlatego może te swoje tak trochę chronię. Ja zawsze starałam się wykorzystywać w takim pozytywnym znaczeniu to, że jestem kobietą. Pewnie, że jak zaczynałam pracę w redakcji sportowej, to nie tylko byłam pierwsza w sporcie w WTK jak kobieta. Patrząc na inne redakcje, to tych kobiet było bardzo niewiele. Nie wiem, pewnie byłyśmy traktowane jako swego rodzaju eksperyment. No kobieta,
niech
no,
spróbuje.
O piłce, niech spróbuje, no ładnie wygląda. I dlatego tak bardzo nie lubiłam, jak przychodziłam po tych programach i ktoś mi mówił, nawet często w domu, ale pięknie wyglądałaś.
A to nie o to chodzi.
A to nie o to chodzi, bo zdecydowanie bardziej wolałabym, gdyby mi ktoś powiedział, ale to była świetna rozmowa. To mnie budowało, ale do tego po prostu trzeba było się przyzwyczaić. Natomiast no wiadomo, teraz kobiet w dziennikarstwie sportowym jest więcej i to we wszystkich stacjach. Aczkolwiek no tutaj parytetów nie ma i pewnie nie będzie, bo to jest świat zdominowany przez mężczyzn i ja wcale nie uważam, że to jest coś złego. Ja jestem przeciwna takiemu sztucznemu generowaniu tego parytetu, tak, że no nie wiem, musiałaby być połowa kobiet w redakcji sportowej i połowa mężczyzn. No niekoniecznie, no jednak mężczyźni sportem, no to jest taki obszar, interesują się częściej niż kobiety. Tak po prostu, tak życiowo, nie dlatego, że ktoś im każe, albo że ktoś im zabrania, tylko tak po ludzku.
Potwierdzam, na dwie kobiety w tym studiu 50% się interesuje sportem,
a 50%
nie.
No właśnie, więc jest nas zdecydowanie mniej. Dlatego trudno oczekiwać, żeby, nie wiem, czy przy jakichś debatach, czy przy nagrodach, czy przy wyznaczaniu, nie wiem, ekipy reporterskiej do jakichś wydarzeń, żeby było porówno. No nie, no nie będzie porówno, bo po prostu nas jest w tym zawodzie mniej. Ja uważam, że kobiety równie dobrze mogą się spełniać w tej roli i nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego, że ktoś mnie zlekceważył, bądź też źle potraktował z racji tego, że jestem kobietą. Oczywiście, no zdarzały się jakieś tam lekkie, takie delikatne zdarzenia. choćby z trenerem Franciszkiem Smudą, świętej pamięci, który tam no, nie za bardzo miło zareagował, jak mnie zobaczył o 4 rano na parkingu. Lech wyjeżdżał kiedyś na jakiś mecz pucharowy i no oczywiście musiałam zrobić relację z tego wyjazdu, no, a że wyjeżdżali o 4 rano, no to ja tam na tej bułgarskiej byłam o tej 4, no a że byłam też dzień wcześniej, a że byłam też 2 dni wcześniej, no bo wtedy przy Lechu spędzałam bardzo dużo czasu, no to użył niecenzuralnych słów, jak mnie zobaczył. No ale potem zdarzyło się tak, że jak już wrócili z tego meczu, to na konferencji prasowej trener Franciszek Smuda przeprosił mnie bukietem kwiatów, bo ktoś mu chyba zwrócił uwagę, że zbyt daleko było.
Poszedł krok
tak,
za daleko.
Tak,
ale
krok
widzisz,
za daleko.
Niewielu dziennikarzy i dziennikarek sportowych mogłoby się pochwalić otrzymaniem bukietu kwiatów od trenera Smudy. Czujesz się inspiracją dla kobiet?
Pewnie mogłabym być, ale tą inspiracją chciałabym właśnie, żeby był ten szacunek. Ja zawsze starałam się, tak jak wspomniałam wcześniej, być człowiekiem, a to nie jest często łatwe, będąc na wydarzeniu sportowym, bo emocje są te, które towarzyszą podczas startów, zwłaszcza podczas takich imprez jak Igrzyska czy Mistrzostwa Świata, kiedy ci sportowcy walczą nie tylko o medale, ale o swoją przyszłość tak naprawdę, bo wiadomo, że w tych sportach mało medialnych trzeba zdobyć medal olimpijski, żeby mieć tą spokojną emeryturę, tak, i spokojną przyszłość. Także emocje są ogromne, żeby właśnie w tych emocjach wiedzieć, jak się zachować. Tak, żeby nie szukać sensacji. Wiadomo, no jak to mówią, telewizja lubi krew, pot, łzy.
Plotki, ploteczki.
Plotki, tak, pytania.
Skandale obyczajowe.
Skandale, tak, wyciąganie, kolokwialnie mówiąc, brudów. Natomiast ja nigdy tego nie robiłam. Ja zawsze starałam się patrzeć na tych sportowców też przez pryzmat tego, że oni przede wszystkim są ludźmi.
Można realizować swoje zawodowe plany, marzenia odpowiedzialnie, z szacunkiem, niekoniecznie pozbawiając się i żegnając się ze swoim prywatnym życiem. Beata Orl-Stroińska, bardzo tobie dziękuję, że przyszłaś do studia. Bardzo tobie dziękuję za udział w tym programie. A państwu mówimy do usłyszenia.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.